Jest 15. Poniedziałek, 13 października. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Gmina Białe Błota chce zafundować nastolatkom szczepienia chroniące przed rakiem szyjki macicy. Program ma ruszyć w przyszłym roku. Szczepieniami przeciwko wirusowi HPV zostaną objęte wszystkie dziewczęta w wieku 12 lat mieszkające na terenie gminy. Za szczepienia zapłaci samorząd. W przyszłorocznym budżecie gminy są już zarezerwowane pieniądze na ten cel. Polska ma jeden z najwyższych współczynników zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy. Główną przyczyną rozwoju tego nowotworu są poszczególne typy wirusa HPV. Szczepienie chroni przed zakażeniem najbardziej rakotwórczymi typami. Jednym z pierwszych powiatów w naszym regionie, w którym wprowadzono program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, był powiat inowrocławski. Dodajmy, że w Polsce kobiety w wieku od 25 do 59 lat są objęte populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nową, w pełni wyposażoną salę dydaktyczną otwarto w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. W wyremontowanym pomieszczeniu znajduje się nowoczesny sprzęt kuchenny. Młodzież kształcąca się w zawodzie kucharza ma do dyspozycji elektryczne krajalnice, zamrażarki i profesjonalne noże do obróbki żywności. Takie wyposażenie pracowni w kompletne stanowiska pracy pozwoli na przeprowadzenie w tym miejscu egzaminów zawodowych. Dodajmy, że otwarcie nowej sali dydaktycznej było możliwe dzięki zdobyciu dofinansowania w ramach projektu Mój Start w Życie Zawodowe. Sala kosztowała 200 tysięcy złotych. Do Siemianowickiego Centrum Leczenia Oparzeń trafili kolejni górnicy ranni w wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła tydzień temu. Zostali przeniesieni z innych szpitali. Obecnie w Siemianowickim Centrum przebywa 23 górników. Dyrektor do spraw medycznych Siemianowickiego Szpitala, profesor Marek Kawecki, potwierdził informację o śmierci 26-letniego górnika. Zmarły był w grupie szczególnego zagrożenia. To jeden z tych trzech górników w stanie krytycznym, powiedział Marek Kawecki. Lekarze planują kolejne zabiegi. Jutro będzie operowanych 5 górników. W tej chwili najistotniejszym zagrożeniem są problemy infekcyjne. Niosą one za sobą bardzo duże ryzyko, m.in. wystąpienia sepsy u ciężko poszkodowanych. Pojawiają się również poważne zaburzenia wentylacji związane z oparzeniem dróg oddechowych. Rokowania w stosunku do 6 górników przebywających na oddziale intensywnej opieki medycznej są bardzo ostrożne. Życie pozostałych 17 górników nie jest zagrożone. Jeden jest wciąż poszukiwany pod ziemią. Marsz Niepodległości w tym roku ominie ambasadę rosyjską i tęczę na Placu Zbawiciela. 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie demonstracja organizowana przez środowiska narodowe. Dziś formalnie zarejestrowano marsz. Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego, podkreśla, że trasa została zmieniona w obawie przed prowokacjami.
Nam oczywiście nie zależy, nigdy nie zależało na tym, żeby obchody Polskiego Święta Niepodległości stały się pretekstem do zadrażniania stosunków z państwami trzecimi. Uważamy za stosowne trzymać bezpieczny dystans od takiego obiektu. Marsz Niepodległości w zeszłym roku, jak i w poprzednich latach, szedł dość blisko nieszczęsnej instalacji, czyli tęczy. W tym roku również ludzie będą przez nas poprowadzeni w zupełnie innym kierunku, więc sytuacja myślę, że będzie klarowna.
Organizatorzy przewidują, że w tegorocznym marszu weźmie udział około 50 tysięcy osób. Po ubiegłorocznym Marszu Niepodległości zatrzymano 72 osoby, poszkodowanych zostało 12 policjantów, spalono tęczę na Placu Zbawiciela i budkę policjanta przy ambasadzie rosyjskiej. Teraz to wszystko, następne wiadomości o 16.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Nasz region jest w zasięgu niżu znad kanału La Manche. Z południowego zachodu napływa do nas ciepłe powietrze. Ciśnienie 1005-1006 hektopaskali w najbliższych godzinach będzie spadać. Ciepło na termometrach od 18 do 21 stopni. Wiatr jest słaby i umiarkowany, wieje z południowego wschodu.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Irlandczyk Daniel Martin wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu dookoła Pekinu. Liderem pozostaje Belg Philippe Gilbert, który w klasyfikacji generalnej ma tylko 3 sekundy przewagi nad Martinem. Jedyny Polak w peletonie, toruńianin Michał Gołaś, uplasował się na etapie na 54. pozycji. Utrzymał jednak pozycję najlepszego górala. W klasyfikacji generalnej Gołaś jest 49., a do zakończenia wyścigu pozostał tylko jeden etap. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się w Warszawie do kolejnego meczu eliminacji do Euro 2016. Jutro o 20:45 na Stadionie Narodowym zagramy ze Szkocją. Po wygranej nad Mistrzami Świata Niemcami polscy kibice liczą na podtrzymanie zwycięskiej passy. Kilka elementów w grze na pewno nasza reprezentacja musi poprawić, uważa były kadrowicz, napastnik Radosław Gilewicz.
Na pewno my musimy poprawić grę z przodu, przede wszystkim grę ofensywną. Widzieliśmy mało ładnych, składnych akcji, byliśmy skuteczni do bólu, ale w elemencie ofensywnym trzeba poprawić w postaci tego, że przygotować atak pozycyjny, poprawić grę z kontry. Szkoci będą równie trudnym przeciwnikiem jak Niemcy, ale myślę, że będą bardziej skupieni na defensywie i na grze z kontrataku. Grają na wyjeździe, więc dla nich też jest każdy punkt ważny. Mam nadzieję, że to zwycięstwo z Niemcami doprowadzi do tego, że w ciągu tych 3 dni zregenerują się bardzo szybko i to jest bardzo ważne, bo wynik też robi swoje i mam nadzieję, że po prostu z tą publicznością poprowadzi trener Nawałkę naszą drużynę do zwycięstwa.
A dłuższa rozmowa z Radosławem Gilewiczem w audycji Popołudnie z nami. Agnieszka Radwańska awansowała z 7 na 6 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Liderką jest Amerykanka Serena Williams, która wyprzedza Rosjankę Marię Szarapową i Rumunkę Simonę Halep. Jerzy Janowicz awansował o 2 pozycje i zajmuje 35 miejsce w najnowszym notowaniu tenisistów. Prowadzi Serb Nowak Dżokowicz, a na 2 pozycję awansował Szwajcar Roger Federer, który wyprzedził Hiszpana Rafaela Nadala.
Ogłoszenie wyborcze.
A na kogo pan będzie głosował?
Będę głosował na Grzegorza Gruszkę z SLD. Do sejmiku. Cieszę się, że Gruszka wrócił. Pracowałem w Zachemie. Gdyby Gruszka działał, to Zachem by nie upadł. To skuteczny człowiek, a nie jak prezydent Bruski czy poseł Olszewski. Pamiętam, jak walczył o bydgoskie kable czy Akademię Medyczną. A pani?
Będę popierała Grzegorza Gruszkę, bo jest skuteczny i zdecydowany. A takiego Bydgoszcz potrzebuje w Toruniu, aby walczył o nasze sprawy.
Ogłoszenie wyborcze.
Reklama.
Pytamy dzisiaj eksperta z salonu Comfort Snu, jakie materace cieszą się największą popularnością.
Najczęściej klienci pytają o materace termoelastyczne.
Termoelastyczne?
Tak, to pianka zmieniająca twardość pod wpływem temperatury ciała, dlatego idealnie dopasowuje się do naszej budowy. Taki materac zapewnia wysoki komfort, jak i ortopedyczne podparcie kręgosłupa.
W którym salonie można wypróbować?
Zapraszam do salonów w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 2 obok OBI oraz na ulicy Jagiellońską 94 obok Mediamarkt. Kupić też można na komfortsnu.pl.
Ale miło. Zimno. Muszę rozpalić w piecu. Oj, muszę kupić pelet i brykiet opałowy. Wiem, że firma Alchemik z Inowrocławia radzi, żeby kupić pelet i brykiet opałowy bezpośrednio od producenta. Oni gwarantują najwyższą jakość i najniższą cenę, a do 25 km dowożą gratis. Dzwonię. 52 357 21 44. Halo? Firma Alchemik z Inowrocławia?
Zamew to prężnie rozwijająca się firma po zmianie właściciela. Zajmujemy się remontami kapitalnymi urządzeń komunalnych, takich jak hakowce, bramowce, żurawie, śmieciarki i jako jedyni dajemy w atrakcyjnej cenie samochód zastępczy na czas naprawy. Prowadzimy również wynajem samochodów komunalnych. www.zamew.com.pl Toruń, Suwalska 55.
Agromasę Pólnokrajeńskie oferuje ciągniki Zetor, Mack Kormik, Farmtrak i Belarus. Maszyny rolnicze Unia Grudziądz, Sipma, Krukowiak, Kongskilde, Hardy, Metalfach, Pronar oraz części zamienne, akumulatory, oleje, siatki, folie, sznurek rolniczy, nawozy, środki ochrony roślin, pasze i koncentraty. Agroma Sępólno-Krajeńskie. www.agromasklep.pl.
Co pani robi, panie Grażynko?
Oj, szefie, egzamin jutro mam na prawo jazdy.
To jaki znak jest?
Mojej niewiedzy. Ja nie jestem taka jak ten nowy. Znaki wszystkie rozpoznaję, parkuję jakby oczy z tyłu głowy miał normalnie.
No, to może pani na dostawczaki zrobi to prawo jazdy.
Nowy Fiat Ducato. Nowa generacja w pracy. Technologia, efektywność, wartość.
Multisalon rejski zaprasza. Bydgoszcz, Fordońska 353. Telefon 52 516 1000. www.rejski.pl.
Galeria Więcbork posiada do wynajęcia lokale handlowe o powierzchni od 20 do 120 metrów kwadratowych. Korzystne warunki i ceny wynajmu. Kontakt pod numerem telefonu 601 316 608. Zapraszamy.
Mieszkasz w grudziąckim Śródmieściu? Nie radzisz sobie z problemami? Rusza projekt Rewitalizacja Społeczna Grudziąckiej Starówki. Szkolenia, staże, roboty publiczne dla bezrobotnych, warsztaty i konsultacje psychologiczne dla osób z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, wsparcie społeczne i zawodowe dla bezdomnych, zajęcia kulturalne, edukacyjne i sportowe dla dzieci. Szczegóły na www.rewitalizacjagrudziac.pl lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja.
Totalizator Sportowy zaprasza na otwarcie pierwszego w kujawsko-pomorskim salonu sprzedaży Lotto przy ulicy Gdańskiej 27 w Bydgoszczy. Uroczysta inauguracja odbędzie się 16 października o godzinie 13. W tym dniu na naszych klientów czekają upominki i szereg innych atrakcji. Zapraszamy!
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Ireneusz Sanger.
A także Piotr Walczak, witamy. Dzień dobry. Już za chwilę o przygotowaniach służb województwa w związku z hipotetyczną możliwością pojawienia się w regionie wirusa Ebola. Związkowcy toruńskiej Solidarności o finansowaniu oświaty w Polsce. Wygrana z Niemcami może być przełomowym momentem dla polskiej reprezentacji. Powołany został Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, który monitoruje sytuację związaną z możliwością pojawienia się w regionie wirusa Ebola. W zespole są m.in. lekarze, pracownicy sanepidu, portu lotniczego, także policja. Zagrożenie jest teoretyczne, tymczasem padają pytania, czy Polska jest przygotowana na ewentualne pojawienie się tego wirusa. Kilka dni temu prawdziwą burzę wywołały słowa konsultanta krajowego do spraw chorób zakaźnych, profesora Andrzeja Horbana, że nie jesteśmy przygotowani. Specjaliści twierdzą, że ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest niewielkie, jednak trzeba działać, stąd powołany w regionie sztab kryzysowy.
Specjaliści mówią, że ryzyko przywleczenia wirusa do Polski jest niskie, jednak wypracowane już zostały procedury na wszelki wypadek. Mówi o tym Bartłomiej Michałek, rzecznik wojewody.
Na tym zespole przedstawiciele wszystkich służb i inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo właśnie mieszkańców będą właśnie te wszystkie procedury jakby analizowali i wyciągali wnioski.
Czy nasz region jest przygotowany na ewentualne pojawienie się chorego z wirusem Ebola? O tym konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych, profesor Waldemar Halota.
Ja się zgadzam z oceną profesora Horbana, z pierwszą oceną, bo on potem zaczął się modyfikować w tej wypowiedzi i jakby troszeczkę poprawił ten stopień oceny polskich przygotowań. Ja uważam, że Polska jest przygotowana w takim stopniu, że ma służbę zdrowia, jednostki ochrony zdrowia. To na pewno mamy. Natomiast oczywiście żadnych jakichś takich szczególnych możliwości hospitalizowania, szczególnych. Może nawet można powiedzieć, że w istocie nie mamy możliwości hospitalizowania pacjenta z wirusem Ebola, ponieważ nie mamy ani sprzętu do tej hospitalizacji, ani, mówimy o diagnostycznym sprzęcie, ani nie jesteśmy do końca przygotowani proceduralnie. My wielu rzeczy nie wiemy. Nikt na przykład nie wie, czy lekarz, który ma kontakt z pacjentem w jednostce specjalistycznej, ja już nie mówię przypadkowych gdzieś w POZ-cie, czy on powinien z tym pacjentem zostać, czy on ma iść sobie spokojnie do rodziny, do domu.
Posiedzenie sztabu kryzysowego już jutro o 9:00. Narada może potrwać kilka godzin. Będzie na niej obecny wojewódzki inspektor sanitarny Jerzy Kasprzak. Jak powiedział, ruszyły już szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu. Należy liczyć się z tym, że to właśnie u nich może pojawić się pacjent z niepokojącymi objawami.
Maksymalnie dużo informacji przekazuje się do POZ-ów, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. Należy oczekiwać, że tam może ten pacjent trafić.
A kwestia tych ochron, osłon, kombinezonów w regionie, jak to wygląda liczbowo?
Nie powiem, pani redaktor, jak to liczbowo wygląda, prawda? Stroje izolacyjne inspekcja sanitarna ma. Natomiast rolą pracodawcy, czyli każdego dyrektora szpitala, dyrektora przychodni, kierownictwa jest wyposażenie pracownika, lekarz też jest pracownikiem, w odpowiednie stroje, ubiory izolacyjne.
Ale nie tylko świat medyczny musi musi czuwać i wprowadzać procedury bezpieczeństwa. Takie też obowiązują w bydgoskim porcie lotniczym. Jest on bowiem łącznikiem regionu ze światem. Mówi Joanna Sowińska, rzeczniczka portu.
My posiadamy specjalny algorytm, właśnie taką procedurę na wypadek zagrożenia epidemiologicznego. Natomiast podkreślić należy, że tutaj wszelkie działania podejmowane przez port lotniczy są ustalane z inspektorem sanitarnym.
Według najnowszego bilansu Światowej Organizacji Zdrowia ebola zabiła 4033 osoby spośród ponad 8 tysięcy zakażonych ludzi, głównie w Afryce Zachodniej. W niedzielnej rozmowie z BBC specjalny wysłannik ONZ do spraw eboli David Nabarro wyraził nadzieję, że epidemię uda się opanować w ciągu 3 miesięcy. Czy możliwe jest wyprodukowanie w tym czasie szczepionki? Inspektor sanitarny w Bydgoszczy Jerzy Kasprzak wątpi w to.
Dlaczego tej szczepionki nie ma, to mam też swoje pewne prywatne zdanie. No, dotyczy jednak małego obszaru, prawda? Koszty produkcji takiej szczepionki, wyprodukowania takiej szczepionki, no, są przeogromne i w związku z tym może tutaj być pewien dysonans między kosztami, które należy ponieść, a powiedzmy też tym efektem odzyskania jakby pewnych środków, które się wyłożyło w produkcję tej szczepionki.
Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Za mało pieniędzy przeznaczanych przez rząd na oświatę i niskie pensje nauczycieli. To zdaniem Solidarności główne problemy trapiące polskie szkolnictwo. Mówiono o nich na konferencji w Toruniu.
Dane podawane przez rząd wyglądają korzystnie, jednak prawdziwą miarą pieniędzy przeznaczanych na oświatę powinna być kwota przyznawana z budżetu państwa, zauważa Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Oświatowej Solidarności w Toruniu.
To jest około 2,5%, natomiast jak się weźmie pod uwagę dane rządowe, no to jest na poziomie 5%, ale to jest z udziałem środków prywatnych i przede wszystkim płynących coraz szerszym strumieniem środków z Unii Europejskiej. Natomiast nasze oczekiwanie jest takie, że rząd powinien zwiększyć nakłady na oświatę z budżetu państwa, dlatego że w tej chwili około 1/4 wydatków na oświatę w organach prowadzących to są dochody własne samorządów. 3/4 tylko wystarcza na subwencji na prowadzenie bieżące oświaty. To, że prowadzenie zostało scedowane na jednostki samorządu, nie oznacza, że pieniądze również powinny pochodzić z dochodów własnych tych samorządów, bo one są potrzebne na inne rzeczy. A jeżeli chodzi o pensje, Słowacja i Węgry wypadają gorzej od nas, natomiast jeżeli chodzi o średnią w grupie krajów OECD, to Polska plasuje się poniżej połowy wysokości tego, co jest w OECD.
Piotr Biegalski, przewodniczący Koła Solidarności w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu. Mówienie o nauczycielach, którzy zarabiają kwoty 5 lub więcej tysięcy złotych, jest nieuczciwością. Realnie na rękę to jest od około 2000 do około 2700. Najwyższa pensja nauczyciela dyplomowanego ze stażem minimum 20-letnim. Tutaj mówię także o dodatkowej premii za staż, która wynosi 20%, jeśli pracujemy 20 lub więcej lat. Pamiętajmy, że nauczyciel to jest zawód, który musimy się nieustannie doskonalić. Jesteśmy jedną z najlepiej wykształconych grup zawodowych, a z kolei jeśli chodzi o wynagrodzenie, jedną z najgorzej opłacanych. Nasze dobre zarobki to nie tylko nasze większe telewizory, lepsze samochody, ale to kupowanie sobie książek, to są wyjazdy, zobaczenie miejsc, z którymi później możemy się dzielić z uczniami. To jest po prostu nauczyciel, który nie jest tylko wyrobnikiem, który się uczy, jest taką płytą, na którą się nagrywa wiedzę i później odtwarza, tylko jest człowiekiem mądrym, który staje się autorytetem i mistrzem dla swojego ucznia. A wtedy ten uczeń z większym zapałem zdobywa tą wiedzę, staje się mądrym, wykształconym człowiekiem, a takich chyba chcielibyśmy mieć i w naszym mieście, i w naszym kraju. Mój kolega, świetny nauczyciel, jego żona urodziła drugie dziecko, musiał zrezygnować z pracy w szkole, bo nie był w stanie utrzymać rodziny. Nie zastanawiał się, czy kupić nowy samochód, czy wybudować dom, tylko mówimy o biologicznym odtwarzaniu, tak? Żeby po prostu wszystkie opłaty, koszta utrzymania, jakie każdy z nas ponosi i zapewnienie jakiegoś minimum dla dzieci, musiał zmienić zawód i jeździ teraz po Europie tirem, gdzie jego pensja jest dwukrotnie większa niż w szkole.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
W sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska pokonały Niemcy 2-0 w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2016. Bramki dla Polski zdobyli Arkadiusz Milik w 51. i Sebastian Milla w 88. minucie. To pierwsze w historii zwycięstwo Polaków nad drużyną Niemiec. O tym historycznym spotkaniu oraz o wtorkowym meczu ze Szkocją z byłym reprezentantem Polski i graczem niemieckich klubów Radosławem Gilewiczem rozmawiał Andrzej Grabowski.
Spełniło się marzenie pokoleń Polaków, Niemcy pokonani po raz pierwszy w historii. Co pan czuje? Jak pan ocenia ten mecz?
Fajnie, że to przyszło w tym momencie. Myślę, że to może być przełomowy moment dla naszej reprezentacji. Mam przede wszystkim taką nadzieję, że pomoże nam to w dalszym rozwoju polskiej piłki i przede wszystkim w dalszej grze, jeżeli chodzi o punkty i w awansie do Mistrzostw Europy.
Jak pan uważa, co w tym meczu przeważyło na korzyść Polaków?
No nie ukrywajmy. Przede wszystkim byliśmy skuteczni do bólu. Z trzech sytuacji strzeliliśmy 2 gole. To jest imponujące. Niemcy oddali 28 strzałów. To jest bardzo dużo. Świetna dyspozycja całego zespołu w grze defensywnej. Poświęcenie, ofiarność, determinacja i mieliśmy troszeczkę szczęścia. To też trzeba temu szczęściu pomóc i świetny Wojtek Szczęsny w bramce, więc wszystko tego wieczoru pasowało.
Niektórzy dziwili się trenerowi na Wałce, że tak dużo czasu poświęca na sprawy związane z budowaniem atmosfery w zespole, na golfa, na wspinaczkę. Czy uważa pan, że to, co w tym momencie robił trener na Wałka, było słuszne, czy to była dobra droga?
No to jest normalna rzecz. Buduje się atmosferę. Każdy trener, czy na zachodzie przede wszystkim, zawsze dba o atmosferę. Różne formy są właśnie, czy to jest golf, czy właśnie wspinaczki, czy inną dyscyplinę sportu niż piłka nożna. Widać, to jest słuszna droga, jest dobra atmosfera. Widzieliśmy przez to niesamowite poświęcenie piłkarzy. Widać, że jest tam naprawdę dobry zespół, który chce osiągnąć swój cel w postaci tego, że awansować do Mistrzostw Europy.
Kilku podstawowych Niemców zakończyło reprezentacyjne kariery, kilku było kontuzjowanych. Jak duże to miało znaczenie dla wyniku tego meczu i przebiegu tego spotkania?
No to widzieliśmy już przed meczem, że kilku piłkarzy, w sumie 7-8 piłkarzy z podstawowego składu nie będzie występowało, więc nie możemy teraz uciekać i szukać jakichś wymówek, że polska reprezentacja wygrała, bo tam kilku reprezentantów nie było. Uważam, że przede wszystkim trzeba docenić naszą reprezentację. Mimo tych ubytków reprezentacja Niemiec miała sporą jakość w postaci ofensywnej, no i również defensywnej, bo Boateng, Hummels to są piłkarze naprawdę światowej klasy, czy w środku pola, na każdej pozycji mieli piłkarzy naprawdę nie tylko pod względem nazwisk, ale przede wszystkim jakościowo.
O meczu rozmawiał pan z Joachimem Lewem, widział pan w jego zachowaniu coś niepokojącego, jakieś zdenerwowanie, rozczarowanie?
No właśnie nie, pełen spokój, Jogi przyjął to naprawdę z wielką klasą i przede wszystkim pokazał to zaraz po zakończeniu spotkania, kiedy wszystkim gratulował i wie, zdaje sobie z tego sprawę, że ma dużo pracy, czeka na tych kontuzjowanych piłkarzy, którzy wrócą, myślę, że podniosą jeszcze jakość. No trzeba powiedzieć, Niemcy stworzyli sobie mnóstwo sytuacji i gdyby do przerwy prowadzili 2-0, ten mecz by się mógł ułożyć inaczej, ale stało się inaczej, brak skuteczności i trzeba podkreślić, że nasza reprezentacja zagrała dobre spotkanie.
Przed nami mecz ze Szkocją, z którą w marcu przegraliśmy 0-1 i ta nasza gra nie wyglądała wtedy najlepiej. Na co musimy zwrócić uwagę przed tym meczem? Bo to będzie jednak chyba zupełnie inne spotkanie od tego z Niemcami.
Na pewno my musimy poprawić grę z przodu, przede wszystkim grę ofensywną. Widzieliśmy mało ładnych, składnych akcji, byliśmy skuteczni do bólu, ale w elemencie ofensywnym trzeba poprawić w postaci tego, że przygotować atak pozycyjny, poprawić grę z kontry. Szkoci będą równie trudnym przeciwnikiem jak Niemcy, ale myślę, że będą bardziej skupieni na defensywie i na grze z kontrataku. Grają na wyjeździe, więc dla nich też jest każdy punkt ważny. Obserwowałem tą drużynę w meczu z Niemcami, zaprezentowali się bardzo solidnie. Z drugiej strony patrzę na naszą reprezentację, gdzie kilku piłkarzy mieli problemy ze skurczami. Mam nadzieję, że to zwycięstwo z Niemcami doprowadzi do tego, że w ciągu tych 3 dni zregenerują się bardzo szybko i to jest bardzo ważne, bo wynik też robi swoje i mam nadzieję, że po prostu z tą publicznością poprowadzi trener na Wałkę naszą drużynę do zwycięstwa.
Na koniec, jaki pan wynik stawia w meczu ze Szkocją?
Liczę na skromne zwycięstwo 1-0.
Wygrana z Niemcami może być przełomowym momentem dla polskiej reprezentacji, czy może należy studzić emocje? To będzie temat naszej dyskusji. Pojawiły się nawet skojarzenia z Grunwaldem. Czy to nowy etap polskiej piłki, czy biorąc pod uwagę liczbę strzałów, jakie oddali Niemcy w sobotę, nie brakuje też opinii, że to Wojciech Szczęsny wygrał z Niemcami. O meczu z Niemcami przed meczem ze Szkocją czekam na Państwa telefony 52 345 50 90 345 50 60, pik@radiopik.pl, także SMS-y, numer bez zmiany 70906. Wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry, moja opinia jest taka. Otóż Polacy zdaje się, że złapali wiatr w żagle po serii niepowodzeń. Mam nadzieję, że telenowałka doprowadzi do zwycięstwa ze Szkocją, a potem pójdzie już z górki.
I potem mamy Euro 2016 w kieszeni.
No to już tak, że tak powiem, zobaczymy, co pokażą dalej.
W każdym razie ma pan nadzieję, że mentalnie polska piłka się odbudowała dzięki temu zwycięstwu nad mistrzami świata, bądź
jeszcze,
co bądź.
Jeszcze mogę dodać tylko tyle, że mam nadzieję, że Zbigniew Boniek, prezes PZBS-u, odbuduje tą strukturę, bo to jest, mi się wydaje, klucz do sukcesu.
Żeby w PZPN nie był porządek.
Tak, ja myślę, że on już zaczął pewne działania i dzięki temu nasza reprezentacja jednak odbiła się od dna.
Dziękuję za telefon, pozdrawiam, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60. Czekam na Państwa kolejne opinie, czy sobotnia wygrana nad mistrzami świata może być przełomowym momentem dla polskiej reprezentacji, czy może jednak należy studzić się emocje o meczu z Niemcami przed meczem ze Szkocją. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl, także SMS-y, numer bez zmian 70 906. Proszę wpisać PIK, treść opinii, proszę również podać swoje imię. Przypomnę, że koszt nadesłania SMS-a to 50 groszy plus VAT. Polski Radio PIK, popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry. W sprawie meczu, mnie się wydaje, że to był po prostu zwykły układ polityczny zawarty pomiędzy panem Tuskiem a panią Merkel. Ktoś komuś tutaj za coś podziękował i to tak dlatego wyszło. Natomiast dalej będzie jak zwykle. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60, pik@radiopik.pl, także SMS-y. Mi na myśl przyszły akurat te memy, które się pojawiły po sobotnim meczu akurat i pełno ich w internecie. Ja czekam na Państwa telefony, SMS-y, listy elektroniczne, ale cóż, wydaje się, że na telefony to już będę czekać od Państwa po kilkunastu minutach, bo czas na polską piosenkę. Pisać mogą Państwo przez cały czas pik@radiopik.pl, także SMS-y. Tymczasem Ewelina Babiarz, Baneł.
Tyle zyskasz dziś, ile z siebie dasz. Zwinność kobiet zwodzi cię, a mówisz, że mnie znasz. Jeszcze wczoraj przyjaźń kołysała mnie, a może to nowy start, bo coś kończy się przez dym. Zdanie pada tylko raz. Przyszedł czas, by porozmawiać. Myśli dręczą nas. To przyjaźń bliska zakochania, bo czuję, że kończy się. A może początek nas tak zaskoczył mnie.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części naszego programu o problemie suchych drzew przy drodze numer 548, problemie sygnalizowanym przez Państwa, naszych słuchaczy. Będziemy także na uroczystości 55-lecia istnienia Szkoły Podstawowej numer 38 w Bydgoszczy. Zrelacjonujemy również konferencję dwóch kandydatów na prezydenta Włocławka. Słuchacze, zwłaszcza zmotoryzowani, często zgłaszają uwagi dotyczące komunikacji i stanu dróg. Czasem obawiają się, czy nie spadnie konar z przydrożnego drzewa.
Zapraszam na drogę Wąbrzeźno-Stolno, no i drogi powiatowe Wąbrzeźnie. Jest mnóstwo drzew suchych, które stoją już 2 lata. I dopóki pewnie ktoś nie zginie uderzony konarem ułamanym, to pewnie się nikt za to nie weźmie. Ja tam też muszę tymi drogami jeździć, a strach zjechać. W powiecie wąbrzeskim bardzo dużo suchych drzew, przy powiatowych drogach.
A tak samo jestem z Podlinem Wrocławia, między Tucznem a Włócznikami Głębskimi, też droga powiatowa, też dużo drzew suchych.
Kierownik rejonu dróg wojewódzkich Wąbrzeźnie, pan Janusz Brzezicki. Co zamierza rejon zrobić z drzewami zagrażającymi przy drodze 548 z Wąbrzeźna do Stolna pod Chełmnem?
Ta droga jest planowana do przebudowy, mamy decyzję i pozwolenie na budowę. No i łącznie z pozwoleniem na budowę jest już w tej chwili zgoda na wycinkę wszystkich drzew na tym odcinku. No pojawiło się w tym okresie, i to nie możemy czekać do czasu przebudowy, około 30 drzew, które dosyć szybko obumarły. I w związku z tym, ogłaszając przetarg teraz na wycinkę 90 drzew, 30 drzew również ujęliśmy do planu wycinki. Także przypuszczam, że najpóźniej do końca listopada te wszystkie drzewa w najgorszym stanie, tym takim dużym posuszem, suche konary i całe te suche pnie zostaną usunięte.
Co z chorymi, usychającymi drzewami przy drogach powiatowych w powiecie wąbrzeskim? Wie najlepiej kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie, pan Krzysztof Bas.
Garnki atmosferyczne plus sól drogowa, którą posypujemy drogi, no, wpływa negatywnie na zadrzewienie. Stan tych drzew z roku na rok jest coraz gorszy.
No, umierają stojąc.
Corocznie dokonujemy przeglądu zadrzewienia. Żeśmy w sierpniu dokonali przeglądu. Drzewa, naszym zdaniem, kwalifikujące się do usunięcia, zostały ujęte do planu wyrębu. Do poszczególnych gmin zostały plany wyrębu wysłane, bo gmina jest obligowana na podstawie ustawy o ochronie przyrody przygotować projekt decyzji i ten projekt wysłać do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Bydgoszczy. We wrześniu złożyliśmy plany. Zgodnie z kodeksem ma po prostu 30 dni kwestia zaopiniowania do dyrektora regionalnego. To jest drugi miesiąc jakby. Jeśli są uwagi, wówczas jeszcze kontrola przyjedzie w teren, więc czas biegnie.
Czy również prześwietlacie zwłaszcza te konary najbardziej wątpliwe?
W czasie takich rutynowych objazdów, które zauważymy, to też reagujemy. W zakresie własnym, bądź też musimy podnająć sprzęt i robimy takie zabiegi. Także nie ma, że czekamy, aż komuś spadnie gałąź na głowę.
Interwencyjnie.
Niezbędne. Takie zabiegi się przeważnie robi już w okresie późno-jesiennym. To wszystko wiąże się z kosztami, a budżet mamy taki, jaki mamy, a tymi środkami musimy zabezpieczyć też zimowe utrzymanie. Jeśli otrzymamy pozytywne decyzje, plan został złożony na ponad 100 sztuk, to jeszcze nie wiadomo zgodę, na ile otrzymamy.
Tak wygląda sytuacja w rejonie Wąbrzeźnia, natomiast jeśli chodzi o drzewa przy drodze powiatowej Tuczno-Złotniki Kujawskie, jak się dowiedziałem w powiatowym zarządzie dróg w Inowrocławiu, 4 najbardziej schorowane drzewa zostały wytypowane do wycinki i to zapewne jesienią także zostanie wykonane.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Były gratulacje, życzenia i specjalna uroczystość. Szkoła Podstawowa nr 38 imienia zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy obchodzi 55-lecie istnienia. Pierwszy dzwonek w placówce zabrzmiał 1 września 59 roku. Wówczas szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Od 1984 podstawówka znajduje się przy Węgierskiej.
Szkoła w ruchu, szkoła odkrywców talentów, szkoła promująca zdrowie to tylko niektóre certyfikaty, które w ostatnim czasie otrzymała placówka. Za co swoją podstawówkę lubią uczniowie?
No jest dużo wycieczek i szkoła dużo wymyśla dla nas takich fajnych rzeczy i za to właśnie ją lubimy.
Też są dobre obiady, są fajni nauczyciele.
Jest bardzo dużo kółek i na przykład jest kółko plastyczne, informatyczne.
Kółko historyczne, pierwsza pomoc, mamy wolontariat.
Dyrektor placówki Grzegorz Nazaruk cieszy się z jubileuszu, ale najbardziej
najbardziej dumny jest z absolwentów.
Jest wiele takich znanych postaci, między innymi w świecie artystycznym, znani sportowcy, lekarze.
Szkołę podstawową nr 38 kończył także obecny podczas jubileuszowych uroczystości prezydent miasta Rafał Bruski.
6 lat uczęszczałem do szkoły podstawowej nr 38 od 3 do 8 klasy. Wówczas ona mieściła się w budynku przy ulicy Kiri Skłodowskiej 4. To już mnóstwo lat minęło, ale człowiek jednak z sentymentem i pozytywnymi emocjami, myślami wraca właśnie do tych chwil.
Podczas uroczystości 55-lecia podsumowano także ogłoszony w zeszłym roku w szkole rok wychowania patriotycznego.
Tak, przyjęliśmy sobie od kilku lat, że każdy rok szkolny w naszej społeczności jest jakimś rokiem i miniony rok szkolny był rokiem wychowania patriotycznego. Z końcem września, w związku z obchodami też 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej i innymi wydarzeniami sprzed 75 lat, dopiero z końcem września zakończyliśmy wszystkie nasze działania, które dzieci realizowały, po to, aby przybliżyć historię i aby pamiętać też o tych, którzy w tym okresie różnego rodzaju działania dla Polski realizowali.
55 lat za wami, przed wami, miejmy nadzieję, że jeszcze więcej. Jakie plany na przyszłość?
Sporo takich planów jest i chciałbym, żeby te plany się zrealizowały, abyśmy na pewno kontynuowali w miarę dobrą, myślę, markę naszej szkoły na rynku oświatowym. No i oczywiście też od modernizacji szkoły, dalsze utrzymywanie na wysokim poziomie nowoczesności placówkę, ale również nowoczesność poprzez realizację metod nauczania.
Szkoła podstawowa nr 38 w Bydgoszczy to ponad 600 uczniów w 30 oddziałach. Od 1968 roku placówka nosi imię zdobywców wału pomorskiego. Podstawówka od lat współpracuje z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, dawnym pomorskim muzeum wojskowym oraz z Kujawską Bracią Szlachetną. Została wyróżniona medalem Pro Memoria za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Dla popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Problemy włocławskiej oświaty zdominowały dzisiejsze konferencje kandydatów na urząd prezydenta tego miasta. Wizje dosyć podobne, rozwój szkolnictwa zawodowego, wyższe płace dla nauczycieli, przede wszystkim gwarancje zatrudnienia dla pracowników szkół.
Wybory coraz bliżej, kandydaci prezentują swoje programy. To zbieg okoliczności, zwykły przypadek, ale oświata zdominowała konferencje prasowe kandydata PiSu na prezydenta miasta Jarosława Chmielewskiego i jego konkurentki Edyty Mokrej z bloku Bezpartyjny Włocławek. PiS pochwalił się tym, że jego oświatowy program popierają nauczyciele z Solidarności Oświaty. Potwierdza to szef Oświatowej Solidarności Wojciech Jaranowski.
Solidarność Oświatowa we Włocławku popiera kandydaturę pana Jarosława Chmielewskiego z Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że jego program dla oświaty włocławskiej jest zbieżny z naszymi postulatami od dawna zgłaszanymi obecnej władzy i innym kandydatom, a więc odpowiada nam w całej rozciągłości.
A czymże to skusił Chmielewski nauczycieli?
Mamy przygotowaną strategię rozwoju edukacji pod hasłem na edukacji się nie oszczędza. Edukacja to inwestycja. I tworzenie laboratoriów dla nauki języków obcych, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Projekt Zawodówka jest trendy, czyli chcemy odbudować i unowocześnić szkolnictwo zawodowe we Włocławku. Chcemy również przywrócenia niezbędnej opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej. Następna kwestia to program wspierania ucznia zdolnego i ważne i istotne kwestie jak program dobrowolnych odejść uprawnionych osób do wcześniejszych emerytur, ale i również wykorzystanie odpowiednio środków finansowych z budżetu państwa na rozwój edukacji przedszkolnej, a nie tak jak w tej chwili jest to zaproponowane, na wydatki bieżące. To są te główne hasła, projekty i programy, które przegadaliśmy z Solidarnością Oświatową po to, żeby wspólnie razem inwestować w oświatę włocławską, a nie oszczędzać na niej, jak dzisiaj czynią to obecnie rządzący.
Kilka przecznic dalej swoje pomysły w materii tej samej prezentuje Edyta Mokra. I tu rzecz nowa. Utworzenie specjalnego zespołu oświatowego, który ma decydować co i jak w szkołach Włocławka.
Nowy zespół do spraw oświaty, nad którym nie będzie czuwał Urząd Miasta, tylko środowisko nauczycielskie stworzy ten zespół, żeby mieć wpływ na to, czego oczekują od Urzędu Miasta i jak ma wyglądać oświata we Włocławku. Włocławku. Rozwój warsztatów, jeżeli chodzi o warsztaty dla szkół zawodowych, żeby na właściwe tory sprowadzić szkolnictwo zawodowe. Liczebność klas, nie tylko pierwszych, ale również i w liceach i w szkołach gimnazjalnych, do 24 osób. Wyrównanie zarobków bez względu na to, kto w jakiej placówce pracuje. Mówimy o administracji i obsłudze szkół i przedszkoli. Przy każdej szkole uważamy, powinien być kompleks sportowy, który spowoduje, że nasze dzieci będą się lepiej rozwijały pod względem rozwoju fizycznego. I godziny dodatkowe tam, gdzie są słabe wyniki w nauce, bądź gdzie są bardzo zdolni uczniowie.
Jest to lista słusznych postulatów, ale nabożnych życzeń. Skąd wziąć pieniądze? Tym bardziej, że jak pani zastrzegła, zespół zawiadający oświatą działać będzie w oderwaniu od płatnika, czyli w oderwaniu od urzędników ratusza.
W oderwaniu, że nie będą pracownicy ratusza uczestniczyć w dyskusjach. Mają prawo i obowiązek uczestniczyć w chwili, gdy będzie ustalony, określony kierunek. Gdy będą podjęte wnioski, a nie w momencie, gdy zespół się spotyka i rozmawia.
No tak, ale efekt pracy zespołu musi być dostosowany do możliwości finansowych ratusza.
My dostosujemy do możliwości finansowych ratusza efekty pracy zespołu. Jest to do zrobienia w tych ramach finansowych, które mamy na dziś.
Dla wyrównania jej program powinien poprzeć Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale nie. ZNP tradycyjnie za prezydentem Pałuckim. Tu jednak sprawa ciekawa. O ile Związkowa Góra niezmiennie trzyma się lewicy, to szara masa członkowska coraz głośniej, choć nieoficjalnie, mówi, że to partnerstwo daje niewiele. Być może jeszcze przed wyborami we Włocławku dojdzie do związkowego, nauczycielskiego aktu nieposłuszeństwa. Włocławek, Marek Dwosiński.
Polskie Radio Pilkę, popołudnie z nami, powracamy do naszych rozmów. Piłkarska reprezentacja Polski, pokonując na Stadionie Narodowym w Warszawie drużynę Joachima Lewa 2-0 w eliminacjach Mistrzostw Europy 2016, wpisała się w pasmo tegorocznych zwycięstw biało-czerwonych nad zespołami niemieckimi. W czerwcu piłkarze ręcznie dwukrotnie pokonali Niemców w Gdańsku, a także w Magdeburgu w pojedynkach o awans do Mistrzostw Świata 2015. W sierpniu dwa razy wygrali koszykarze w Toruniu, a także w Bonn. Do Mistrzostwa Europy w 2015 zakwalifikowały się obie drużyny, ale Polacy z pierwszego miejsca w grupie. Także siatkarze w drodze po Mistrzostwo Świata, przypomnę, pokonali Niemców w półfinale w Katowicach. Wreszcie w dniu historycznego triumfu drużyny Adama Nawałki kilka godzin wcześniej piłkarki ręczne rozgromiły reprezentację Niemiec, czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata. No i właśnie, wygrana z Niemcami może być przełomowym momentem dla polskiej reprezentacji piłki nożnej, czy należy studzić emocje? 52 345 5090 345 5060 pikmałpa.radio.pl, także smsy, numer bez zmian 7906, wystarczy wpisać pik, treść opinii, proszę również podać swoje imię. Popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry, Tomasz z tej strony.
Witam panie Tomaszu.
To znaczy ja bym chciał ostudzić te emocje, no bo akurat oglądałem w telewizji ten mecz i wszyscy, no, że tak powiem, no, wszyscy byli w szoku, że Niemcy mieli taką miażdżącą przewagę, tak, ale po prostu no, nic nie wykorzystali, no i...
Pojawiły się komentarze Wojciech Szczęsny, ministrem obrony narodowej.
Tak, no oczywiście Szczęsny wybronił nam ten mecz i zgadzam się, chociaż takich no jakby te strzały też określonej były, no nie były zbyt precyzyjne niemieckie, no dlatego mówię, no Niemcy przegrali 4-0 z Argentyną przed naszym meczem z nami, no trafiliśmy akurat w szczęście, że na słabych Niemców i obawiam się, że Szkocją będzie trudniejszy mecz, bo Szkoci po prostu wyspiarze nam nie leżeli nigdy i tak jak no, Niemcy byli bez zębów, bo nie było przecież ani Schweinsteigera, ani Klose, ani Lama, tych wszystkich najlepszych mistrzów świata, to tutaj Szkoci praktycznie grają w najmocniejszym składzie i Szkocja jest bardzo dobrym zespołem, także oczywiście kibicuję Polsce, ale no, nie rozumiem trochę takich peanów, że jesteśmy najlepsi na świecie, bo pokonaliśmy Niemców.
No już tak może nie. Natomiast panie Tomaszu, trzeba pamiętać, że zwycięstwo rodzi się też w głowie, więc ta wygrana w sobotę może dać jakąś taką mentalną przewagę.
Tak, ja mówię, ja tak wracam trochę do samej gry, powiem krótko, bo ja cały czas nie widzę takiego rozgrywającego w polskiej drużynie, prawda? Ja trochę kibicowałem tutaj, kibicuję trochę nadal w sumie tutaj naszemu tutaj Zawiszy i no wydaje mi się, że taki zawodnik w pełni formy, jeszcze rozwinięty typu Masłowski mógłby naprawdę, grając na przykład za Lewandowskim, a przed Krychowiakiem i chociażby tam tymi defensywnymi, no mógłby naprawdę rozruszać ten cały pomoc. linię pomocy, natomiast no niestety tam dwóch napastników, dwóch defensywnych i była dziura i tak naprawdę te akcje się nie zazębiały, a Niemcy cały czas grali piłką, także mówię, mam nadzieję, że tutaj nasz zawodnik Masłowski Michał w najbliższym czasie wróci do pełni formy i zostanie powoływany na mecze, bo brakuje tego typu piłkarza właśnie polskiej reprezentacji, kreatywnego, który potrafi uruchomić napastnika, cofnąć piłkę również do tyłu. Także no, życzę jak najlepiej tutaj, ale mówię, no nie ma
i tu,
to tak...
Panie Tomaszu, postawmy kropkę, dajmy także szansę innym. Dziękuję za telefon.
Dziękuję.
Pozdrawiam, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60. Popołudnie z nami, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Kuba z Grudziądza.
Witam panie Kuba.
Panie redaktorze, no ja przyznam się bez picia, że no absolutnie takiego wyniku się nie spodziewałem. Byłem wręcz przekonany, że ten mecz przegramy, no niestety. Tak, no
w najlepszym razie będzie remis.
Tak, i ucieszając sobie, można powiedzieć, ten wieczór oglądałem Żurnal, bo ta informacja z tego meczu Polska-Niemcy przyćmiła całkowicie informację, że Krzysiek Kaczak wygrał Grand Prix w Toruniu, zajął drugie miejsce w klasyfikacji, Jarek Kampel też był trzeci. O tym w ogóle nie można nigdzie pewnie się teraz dowiedzieć, bo wszyscy żyją tym meczem.
Można, natomiast ale powiem panu, że było duże zdziwienie na Moto Arenie, jeśli chodzi o wynik w Warszawie. Najpierw 1-0, a potem koniec meczu i 2-0.
Tak, ja pamiętam, bo właśnie oglądałem i nagle w takim pewnym momencie na Moto Arenie taka wielka atmosfera się zrobiła, taka jakaś wrzawa i domyślam się, że to było właśnie spowodowane tą wiadomością z Warszawy. Natomiast szybko po Grand Prix przełączyłem na dwójkę, no i dzielnie tam naszych wspierałem. I powiem panu szczerze, rzeczywiście, tak jak mówił poprzednik, wykorzystaliśmy słabość Niemców, ale trzeba było tą słabość wykorzystać, bo mogliśmy tego nie wykorzystać, zremisować, natomiast Mila pięknie wykorzystał akcję Lewandowskiego. Lewandowski zachował się jak rasowy napastnik, przytrzymał gdzieś tam na pół faul, jak on to zawsze grywa, pięknie podał Mili, no i Mila doświadczenie robi swoje, pokonał na 2-0, dlatego jestem bardzo zadowolony, ale uważam, że ten mecz ze Szkocją będzie bardzo ciężki, bo my będziemy grali z takim ciężarem, że my musimy to wygrać. No jak możemy teraz nie wygrać ze Szkocją, skoro się wygrało parę dni wcześniej z mistrzami świata? My musimy to wygrać, aby ta presja nie była zbyt duża i też w Szkoci nie przyjeżdżają do nas po baty, tylko przyjeżdżają też walczyć, bo oni też mają jeszcze szansę, żeby tam w tych eliminacjach się pokazać. Także przestrzegam wszystkich kibiców, żeby no nie naciskali tak mocno do naszych.
Poza tym należy też pamiętać, że piłka nie jest grą sprawiedliwą, nie zawsze wygrywa drużyna lepsza, wygrywa ta, która jest skuteczniejsza.
No, zgadza się. Mecz Polska-Niemcy też to pokazał.
Panie Kubo, dziękuję za telefon. Do
dziękuję,
usłyszenia.
Pozdrawiam
również. 52 345 50 90 345 50 60 Pikmałpa Radio Pik.pl, także SMS-y, numer bez zmiany 70906. Wystarczy wpisać PIK. Proszę również podać swoje imię. Dziś rozmawiamy o meczu z Niemcami, to po, a przed meczem ze Szkocją. Czy wygrana z Mistrzami Świata może być przełomowym momentem dla polskiej piłki nożnej, czy należy może jednak studzić emocje? Popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kłaniam się, panie Jerzy.
Ja również w piękne popołudnie jesienne. Swoją wypowiedź zacznę tym, była sonda. Ja nie pamiętam, ale w telewizji była sonda, jak wygramy, co to ze 12 zawodników Niemcy zawsze wygrywają. I taki mały chłopczyk szedł i pani redaktor była uprzejma, dziennikarka była uprzejma podać mikrofon temu chłopcu i on mówi 3-0. No to jesteś optymistą. Nie, jestem Polakiem. Tak mówię, wygraliśmy z drużyną niemiecką. Wynik poszedł w świat. Podobna była historia w piłce ręcznej, kiedy wygraliśmy, jesteśmy mistrzami świata. To zaraz było kombinowanie, bo nie było tego zawodnika, tamtego i tak dalej. Niemcy czy Argentyna, tak myśmy z nimi wygrali w piłce ręcznej?
W ręcznej z Niemcami. A w siatkówce z Niemcami i Brazylią.
No właśnie. I
Rosją też.
Ale rzeczywiście. I to się liczy. Wynik poszedł w świat. Nasza drużyna plasowała się na 70. Czy Niemcy na pierwszym. Mogli wystawić lepszych, mogli lepiej grać. Przegrali. I to powinniśmy z tego być dumni.
No taki jest sport po prostu. Panie Jerzy, dziękuję za telefon.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
52 345 50 90 345 50 60, pik@radiopik.pl, także SMS-y, numer bez zmian 70906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii, proszę również podać swoje imię. Zdaje się, że mamy kolejny telefon, kolejna osoba popołudnie z nami. Witam, dzień dobry.
Witam słuchaczy, witam pana, panie autorze. Szczerze mówiąc, irytuje mnie ten taki ton, który podważa zwycięstwo Polaków. Oczywiście nie jestem jakimś super kibicem, natomiast przecież pamiętam, że Niemcy zawsze irytowali świat piłkarski, bo grali topornie, ale zawsze wygrywali. Nieważne jak Polacy wygrali, ile Niemcy zwanowali akcji. Czy się wynik, a również efektywność. Praktycznie dwie akcje, dwie bramki. Dlatego ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. I myślę, że będzie równie dobrze ze Szkocją, bo tak pana to zauważył, w głowie coś zostaje, zostaje ta pewność. Wygrano ze słonymi mistrzami świata i myślę, że nie mam co tutaj opowiadać jakichś następnych czarnych historii czy wizji, jak to będzie źle ze Szkotami. Po prostu mamy nową drużynę, ona się właśnie krystalizuje, albo się już wykrystalizowała. I myślę, że będziemy z niej dumni.
Tyle opinia pana Sławomira. Dziękuję za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60, pik@radiopik.pl, także SMS, numer bez zmiany 70 906, wystarczy pisać PIK, treść opinii, proszę również podać swoimi. Wszystko wskazuje na to, że do rozmów telefonicznych powrócimy już po godzinie 16. Pisać mogą państwo przez cały czas.
Super oferta dla biznesu. Zorganizuj konferencję w hotelu Villa Park Med & Spa w Ciechocinku i zyskaj. Szybki i łatwy dojazd, przepiękna okolica, wysoki standard. To atuty Centrum Szkoleniowego Villa Park. Sprawdź szczegóły www.villapark.pl.
Mieszkańcy Bydgoszczy, na pewno chcecie oddychać czystym powietrzem, korzystać z uroków natury, zmniejszyć wydatki za wywóz śmieci. Macie na to realny wpływ. Segregujcie odpady zgodnie z ich przeznaczeniem. Żółty, papier, makulatura, metal, tworzywa sztuczne. Zielony, szklane butelki, słoiki. Brązowy, skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie. Szary, pozostałe odpady. Czysta Bydgoszcz. Segregujesz, zyskujesz. Więcej informacji na www.odpady.czystabydgoszcz.pl.
Masz pomysł na lokalną inicjatywę i szukasz źródeł dofinansowania? Zgłoś się do Biura Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Pomożemy Ci zdobyć środki na lokalne działania oddolne. Zadzwoń 56 621 97 39 lub przyjdź do Biura OWES w Kowalewie Pomorskim. Ulica Brodnicka 1, budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Więcej www.owes.eu. Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szukasz klucza do swoich pasji? Poznaj nowe BMW Serii 2 Active Tourer. Tak wyjątkowe, że przyciągnie Twoje spojrzenie. Tak przestronne i funkcjonalne, że sprosta każdemu wyzwaniu. Już nic nie ograniczy Twojej aktywności. Nowe BMW Serii 2 Active Tourer za 1300 zł brutto miesięcznie. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń. Już dziś umów się na jazdę próbną. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Toruń, ulica Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Ale miło. Zimno. Muszę rozpalić w piecu. Oj, muszę kupić pelet i brykiet opałowy. Wiem, że firma Alchemik z Inowrocławia radzi, żeby kupić pelet i brykiet opałowy bezpośrednio od producenta. Oni gwarantują najwyższą jakość i najniższą cenę, a do 25 km dowożą gratis. Dzwonię 52 357 21 44. Halo? Firma Alchemik z Inowrocławia?
Fabryka firanek Wisan S.A. serdecznie zaprasza na październikową wyprzedaż firan w sklepach firmowych w Bydgoszczy przy ulicy Magazynowej i Grunwaldzkiej 39, obok apteki pod Lwem. Oferujemy rabaty do 40% na wyroby gotowe oraz specjalne ceny na firany metrażowe. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 oraz w soboty od 10 do 13.
Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyka u Źródeł. Zespół Barok Quartet zaprasza od 5 listopada na wyjątkowe koncerty do Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy. Wystąpią Aga Zarian, Krzysztof Jakowicz, Atom String Quartet oraz Andrzej Pieczyński. Bilety do nabycia w salonach Empik. Więcej informacji na stronie muzykauźródeł.art.pl.
Co wybrać? Zajęcia rozwoju osobistego, sportowe, komputerowe, a może kulinarne? W ramach projektu Inicjuj z FIO w województwie kujawsko-pomorskim organizowane są warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych. Wejdź na www.facebook.com/inicjujzfio i poszukaj zajęć dla siebie. Zaprasza Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz regionalni partnerzy. Projekt Inicjuj z FIO jest dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
AGD robi, dla Ciebie to zrobi. Tylko u nas. Zlew frankę kupujesz, za złotówkę baterie otrzymujesz. Centrum Handlowe robi. Tusze, lodówki, pralki, lokówki. Centrum Handlowe robi. Dla kuchni, domu i mieszkania. Centrum Handlowe robi. Tanio, solidnie dla Ciebie. I pamiętaj, zlew frankę kupujesz, za złotówkę baterie otrzymujesz. Robi. Brodnica, ulica Wincentego Pola 6.
Targi Bydgoskie SAWO zapraszają na 12 targi mieszkaniowe. 18 i 19 października w Artego Arena. Największa w Bydgoszczy oferta mieszkań, domów i kredytów hipotecznych. Planujesz zakupy mieszkania lub domu? Tutaj znajdziesz wszystko w jednym miejscu. Aktualne oferty deweloperów i pośredników. Wyposażenie wnętrz i bezpłatne porady ekspertów. Takiej okazji nie można przeoczyć. Targi mieszkaniowe w Bydgoszczy. 18 i 19 października Artego Arena. Wstęp gratis. Szczegóły www.sawo.pl.
Ważne wiadomości. Dzisiaj na antenie SIM u Państwa gości. Na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej SIM zaczyna budować osiedle tęczowe. Budynki nasze zmienią wygląd okolicy. W nich duży wybór mieszkań każdego zachwyci. Buduj z nami. SIM to pewna i bezpieczna firma. Telefon 52 373 1001, 373 1001, www.sim.bydgoszcz.pl.
Reklama.
Jest 16. Poniedziałek, 13 października. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. W powiecie chełmińskim powstanie pierwszy dom samopomocy środowiskowej. Samorząd rozpisał właśnie konkurs na prowadzenie takiej placówki. Fachową pomoc znajdzie tam kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia i pobyt w placówce mają ich przygotować do życia w społeczeństwie i funkcjonowaniu w środowisku. Dodajmy, że przedsięwzięcie realizowane jest przez powiat chełmiński w ramach programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi. Zadanie zostanie sfinansowane z budżetu państwa. Stowarzyszenie Wiosna, które organizuje akcję Szlachetna Paczka, szuka wolontariuszy w naszym województwie. Chętni mogą się zgłaszać do 20 października. W całej Polsce potrzeba aż 60 tysięcy ludzi. Wolontariusze będą docierać do najuboższych rodzin i zbierać informacje o tym, czego one potrzebują. Jak mówią organizatorzy Szlachetnej Paczki, to dzięki wolontariuszom ludzie często zaczynają w siebie wierzyć. Pani Krystyna dostała pracę, pan Karol otrzymał wózek inwalidzki, dzięki któremu pierwszy raz od wielu lat mógł opuścić mieszkanie, a pan Zbyszek ma z kim porozmawiać, przekonują działacze Stowarzyszenia Wiosna i zachęcają, by wolontariusze zgłaszali się do pomocy. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy. Do potrzebujących rodzin trafia to, czego najbardziej im brakuje. Darczyńcą może być każdy. Więcej o akcji oraz szczegóły dla przyszłych wolontariuszy można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl lub superw.pl. W czasie tragicznej wyprawy na Broad Peak nie doszło do przestępstwa. Krakowska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Tomasza Kowalskiego i Macieja Berbeki. Himalaiści zginęli w marcu ubiegłego roku po wyjściu na wierzchołek niezdobytego dotąd zimą szczytu w Karakorum. Prokuratorzy wszczęli śledztwo w styczniu po tym, jak otrzymali e-mail od prywatnej osoby. Zawiadamiający zwraca uwagę, że zimowa wyprawa na 8-tysięcznik była źle przygotowana, a jej organizatorzy narazili życie uczestników. Postępowanie wykazało jednak, że wyprawa była dobrze przygotowana, wyjaśnia rzeczniczka krakowskiej prokuratury Bogusława Marcinkowska.
Cała organizacja tej wyprawy, jak również dobór uczestników, ich doświadczenie było brane pod uwagę. Były brane pod uwagę również zdolności i kwestie fizyczne tych osób, psychiczne, jak również zapewnienie tym osobom właściwej opieki medycznej. Także te wszystkie czynniki, które prokurator badał w zakresie organizacji, uznał, że były prawidłowe.
Na Broad Peak przed Tomaszem Kowalskim i Maciejem Berbeką wyszli Adam Bielecki i Artur Małek. Czteroosobową wyprawą kierował Krzysztof Wielicki. Po powrocie to właśnie na tych himalaistów spadła fala krytyki. Obarczani byli m.in. odpowiedzialnością za śmierć swoich kolegów.
Prokurator uznał, że żadne z zachowań kierownika wyprawy i pozostałych uczestników nie wypełniało znamion przestępstwa z artykułu narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia tych osób, które tam poniosły śmierć. Wskazane właśnie w raporcie Polskiego Związku Alpinizmu uchybienia w przebiegu tego ataku nie mogą być podstawą do zarzutu bezprawnego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo.
Śledztwo nie dotyczyło żadnej osoby. Prowadzone było w sprawie tragicznej wyprawy. Decyzja prokuratury nie jest prawomocna, a rodziny zmarłych himalaistów mogą się od niej odwołać. Rosja może nie dać sobie rady z embargiem na produkty spożywcze. Tak wynika z raportu Izby Rachunkowej, odpowiednika polskiej NIK. Chodzi przede wszystkim o zastąpienie unijnych towarów produktami z innych krajów. Moskwa 7 sierpnia wprowadziła embargo na prawie wszystkie produkty spożywcze pochodzące z krajów nakładających sankcje na Rosję.
Z raportu Izby Rachunkowej wynika, że rosyjscy producenci nie są w stanie samodzielnie sprostać wymaganiom rynku. W ocenie ekspertów wzajemne sankcje szkodzą zarówno Rosji, jak i krajom Unii Europejskiej. Jednak w dłuższej perspektywie to rosyjski rynek jest najbardziej narażony na destabilizację. Ostrzega przed eskalacją konfliktu szef rozgłośni Echa Moskwy Aleksiej Wieniedyktow. Rosja i Europa zjeżdżają po równi pochyłej. Pokaleczyć można się szybko, ale rany zabliźniają się długo. Dziś teraz rany są już dość głębokie, prawie do kości, ale jeszcze nieśmiertelne.
No i jeszcze nieśmiertelne.
Tymczasem rosyjski rubel wciąż traci na wartości do euro i dolara. Według agencji Interfax tylko w październiku Bank Centralny Rosji wydał 6 miliardów dolarów na wsparcie rodzimej waluty. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Teraz to wszystko, następne wiadomości o 17.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Zachmurzenie nad naszym regionem jest małe i umiarkowane z rozpogodzeniami. Ciepło od 18 do 20 stopni. Wiatr jest słaby i umiarkowany, wieje z prędkością 10-20 km na godzinę z południowego wschodu. Ciśnienie 1005-1006 hektopaskali i spada.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Ogłoszenie wyborcze.
A na kogo pan będzie głosował?
Będę głosował na Grzegorza Gruszkę z SLD. Do sejmiku. Cieszę się, że Gruszka wrócił. Pracowałem w Zachemie. Gdyby Gruszka działał, to Zachem by nie upadł. To skuteczny człowiek, a nie jak prezydent Bruski czy poseł Olszewski. Pamiętam, jak walczył o bydgoskie kable czy Akademię Medyczną. A pani?
Będę popierała Grzegorza Gruszkę, bo jest skuteczny i zdecydowany. A takiego Bydgoszcz potrzebuje w Toruniu, aby walczył o nasze sprawy.
Ogłoszenie wyborcze.
Reklama.
Marzysz o pięknej i nowoczesnej łazience? Szukasz wyjątkowych i oryginalnych rozwiązań? Fabryka Łazienek. My wyposażymy i wykonamy dla Ciebie łazienkę marzeń. Spotkaj się z nami w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 109, w Toruniu przy ulicy Batorego 86A. Zobacz mapę dojazdu na www.fabrykalazienek.pl.
Chcesz ogrodzić swój dom? Zależy Ci na tym, żeby ogrodzenie było trwałe i nowoczesne? My rozwiążemy ten problem za Ciebie. Wytwórnia wyrobów z drutu. Nowoczesne systemy ogrodzeniowe, siatki plecione, bramy, furtki. To nasza specjalność. Panele ogrodzeniowe eko powlekane PCV w supercenie. Wytwórnia wyrobów z drutu. Bydgoszcz Leśna 17. www.wwd.net.pl.
Gościmy ponownie w studiu eksperta z salonu Komfort Snu. Ma pan dla nas dobrą wiadomość.
Tak, rozpoczęła się najlepsza promocja Tempur. Przy zakupie materaca Tempur można otrzymać wysokiej jakości stelaż Tempur gratis lub regulowany elektrycznie za połowę ceny.
A dlaczego stelaż jest ważny?
Stelaż Tempur jest dla materaca jak amortyzator dla auta, a regulacja pozwala wypoczywać w łóżku bardziej komfortowo.
Czyli zapraszamy do salonów Komfort Snu w Bydgoszczy i na komfortsnu.pl?
Tak, ale też do Torunia na ulicę Żółkiewskiego 16.
Prowadzisz rodzinną firmę? Rozwijasz biznes? Weź bezpłatnie udział w loży dyskusyjnej firm rodzinnych 21 października w Bydgoszczy w programie Warsztaty Kiedy, jak i komu przekazać rodzinną firmę. Wyniki badań, historia sukcesji w cukierni Sowa. Zarejestruj się na www.kodywartości.pl. Loża firm rodzinnych prowadzona jest w ramach projektu Kody Wartości. Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miałeś wypadek, zostałeś ranny, straciłeś kogoś bliskiego? Skorzystaj z bezpłatnych porad prawników z kwartalnika Wypadki i Odszkodowania już w październiku. 21 w Grudziądzu przy ulicy Teatralnej 1 i 22 w Tucholi przy Placu Zamkowym 8, a także 28 w Toruniu przy ulicy Przedzamcze 11/15 oraz 29 w Bydgoszczy przy Leszczyńskiego 42. Porady w godzinach od 12 do 18. Szczegóły na www.wypadkiiodszkodowania.pl.
Pani Grażynko, ja tak z czystej ciekawości zapytam, a ten nowy, no wie pani, ma słuchy chodzą, to ile kasy?
No nie mogę powiedzieć.
No bo on podobno za pół darmo robi.
No nie mogę, panie Zbyszku, naprawdę. Powiem tylko, że to bardzo wartościowy egzemplarz.
A czy on jest na umowę?
Nie, leasing i do tego elastyczny, a ubezpieczenie tylko 2,7%.
Nowy Fiat Ducato, nowa generacja w pracy, technologia, efektywność, wartość.
Multisalon rejski zaprasza. Bydgoszcz, Fordońska 353, telefon 52 516 1000 www.rejski.pl.
Projektujemy łazienki dopasowane do Ciebie. Zadzwoń. Specjalista z Sanimaru przyjedzie na pomiar, doradzi i uzgodni kompleksowe wyposażenie. Projekt zrealizuje doświadczony wykonawca. Zapraszamy do salonu łazienek i płytek ceramicznych Sanimaru w Białych Błotach przy ulicy Brackiej 3. Wjazd i parking przed budynkiem przy ulicy Szubińskiej. Telefon 52 329 20 73. www.sanimar.pl.
Realizujemy łazienki dofinansowane z PFRON.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A już za chwilę o wpływie A1 na rozwój Ciechocinka, o pasji podróżowania, podróżach bez barier, o nowym cyklu spotkań proponowanym przez Muzeum Podróżników w Toruniu, a w cyklu Liderzy Regionu Aleksandra Lubińska. Ciechocinek, kujawska perła polskich uzdrowisk, ma od niedawna znakomite połączenie drogowe dzięki autostradzie A1. Jak je wykorzystać? Nad tym zastanawiali się naukowcy, samorządowcy, uczestnicy konferencji Wpływ autostrady A1 na rozwój Ciechocinka.
W jaki sposób Ciechocinek może korzystać w swoich planach rozwojowych na tym, że tak blisko wybudowano autostradę A1? Pani doktor Agnieszka Wartecka-Warzyńska z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Ten węzeł komunikacyjny, który na pewno spowoduje rozwój turystyki biznesowej, przyciągnie turystów zagranicznych, ale także na pewno turystyka krajowa będzie się też tutaj rozwijała w zakresie tej turystyki szeroko rozumianej, zdrowotnej, czyli turystyka właśnie uzdrowiskowa, turystyka wellness i spa dla turystów weekendowych, dla rodzin z dziećmi.
Pan profesor doktor habilitowany Jan Sikora z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dzisiaj ruch turystyczny staje się bardziej ruchem opartym na podróżach motoryzacyjnych.
Ale czy Ciechocinek jest przygotowany do przyjęcia gości zmotoryzowanych?
To jest problem. Potrzebna jest cała ta infrastruktura związana z dodatkowymi usługami dla turysty. Między innymi dla turysty zmotoryzowanego to jest problem miejsca, prawda, parkingu na samochód i bezpieczeństwa tegoż parkingu. Tutaj należałoby w związku z otwarciem autostrady chyba cały szereg dodatkowych inwestycji poczynić.
Pan Jacek Janiszewski, tutaj właśnie pierwsze konferencje.
Forum Polska Zachód, forum gospodarcze właśnie w Ciechocinku, bo chcieliśmy mieć te atuty, które są w Krynicy, czyli miasto uzdrowiskowe, forum o charakterze międzynarodowym. W moim zamyśle Ciechocinek miał się stać z mojego punktu widzenia centrum konferencji Europy Środkowo-Wschodniej, bo i leży idealnie.
Czy dzięki autostradzie Ciechocinek może oprócz funkcji uzdrowiskowych stać się bardzo ważnym, atrakcyjnym centrum kongresowym, taką drugą Krynicą?
Ale oczywiście, to tak jak powiedziałem uczestnikom, nawet nie drugą, tylko absolutnie pierwszą. Krynica nigdy nie będzie tak doskonale położona z punktu widzenia komunikacyjnego. Do niej nigdy nie będzie tak blisko z Warszawy, trochę ponad godziny. Teraz trzeba tylko potrząsnąć ludźmi, żeby się poczuli, że to oni są atrakcyjni, a nie o atrakcyjność zabiegają.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciechocinku, pani Aldona Nocna.
Ciechocinek jest marką samą w sobie. Autostrada daje szansę, aby ktoś z dalekich odległości przyjechał chociażby na jeden dzień na jakiekolwiek imprezy.
Promujemy teraz się jako... łatwiej jest.
Łatwiej jest. Promujemy się jako miasto festiwali i chociażby weekendy. Przyciąga to masę turystów, którzy przybywają samochodami z dalekich stron. To widać także oczywiście po rejestracjach.
Pan Paweł Krawański z Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Istotne jest, aby zwiększyć bazę pod właśnie te potrzeby turystyczną i hotelową. Turystyka w związku z tym, iż została zidentyfikowana w ramach rozwoju, w strategii rozwoju województwa jako jeden z istotnych filarów, na których ten rozwój ma się opierać, będzie przedmiotem interwencji w ramach nowego programu operacyjnego.
Pan Zbigniew Strąg, prezes stowarzyszenia Razem dla Ciechocinka.
Nasze stowarzyszenie wyszło z taką inicjatywą, żeby zorganizować konferencję na temat wpływu autostrady A1 na rozwój Ciechocinka. Ciechocinek musi się dostosować do tej nowej sytuacji. Po prostu można rozwinąć nowe formy turystyki, takie jak turystyka biznesowa, turystyka kongresowa. Widzimy duże szanse dla uzdrowiska.
W Ciechocinku był Andrzej Krystek. Tak przy okazji zapraszam Państwa na jutrzejszą audycję publicystyczną o 12.20.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Mimo swojej niepełnosprawności podróżują po świecie, zdobywają najwyższe szczyty, także bieguny, pływają kajakiem, nawet biorą udział w zawodach triatlonowych. Spełniają swoje marzenia i przekonują innych, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem. Właśnie tacy podróżnicy będą bohaterami nowego cyklu spotkań, jakie proponuje Toruńskie Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Spotkania potrwają do 3 grudnia. Pierwsze już jutro o 17:00, wstępy wolne, wszystkie tłumaczone będą na język migowy. A o szczegółach projektu z Magdaleną Nierzwicką z Muzeum Podróżników rozmawiała Iwona Muszydowska-Rzeszotek.
Niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z marzeń i dążeń i najlepszym tego dowodem jest cykl spotkań organizowanych w Muzeum Okręgowym, w Muzeum Podróżnika imienia Tonego Halika w Toruniu. Wyjątkowi bohaterowie tych spotkań, tacy, którzy właśnie te granice przekraczali.
Od lat już w Muzeum Podróżników organizujemy spotkania z podróżnikami. W tym roku postanowiliśmy wyjść właściwie naprzeciw też osobom niepełnosprawnym, bo głównie ten cykl jest skierowany właśnie do osób niepełnosprawnych, aczkolwiek też do wszystkich mieszkańców Torunia, bo naprawdę bohaterowie naszych spotkań będą niezwyczajni. Pierwsze spotkanie odbędzie się już jutro. Będzie to spotkanie z Arturem Labudą, który pochodzi z Helu, jest również kustoszem muzeum, więc jakby tutaj nam muzealnikom bliski. Nie chcę, żeby ta niepełnosprawność go ograniczała. On porusza się na wózku, nie ma obu nóg. I już przejechał łazem przez Syberię, jechał granicami Polski na kładzie, a także przepłynął w poprzek rzekami naszą Polskę i właściwie też promuje piękno Polski i o tym będzie też jutro opowiadał.
Ale na wózku inwalidzkim dotrzeć można także, okazuje się, do Mongolii, do Indii, ale także na Spitsbergen.
Tak, mówimy teraz o drugim naszym spotkaniu, które odbędzie się 24 października z Michałem Worochem i Maciejem Kamińskim. Tutaj z kolei mamy dwóch młodych panów, którzy też poruszają się na wózku, a razem wspólnie we dwóch zwiedzają świat, wyruszają w podróże razem samochodem, śpią w tym samochodzie, gotują i poznają ludzi, poznają świat. To jest bardzo, bardzo piękne z ich strony.
A kim jest Piotr Pogon z kolei, gość, z którym podróżnik, z którym spotkamy się w listopadzie?
To też bardzo interesujący człowiek. Człowiek, który walczy od lat z chorobą nowotworową, nie ma jednego płuca, a jest maratończykiem, bierze udział w triatlonie, jest również osobą, która zdobywa szczyty Elbrus, Kilimandżaro, Aconcagua. Dokonał tego z kolegą, który jest niewidomy.
Pokonują własne bariery, własne ograniczenia. Z drugiej strony dają także nadzieję innym na to, że można.
Wszystkie te osoby są też aktywne tutaj na polu osób niepełnosprawnych. Oni spotykają się, oni pragną te bariery przełamywać i pokazywać innym niepełnosprawnym, że nie trzeba rezygnować ze swoich marzeń, trzeba realizować swoje plany, nie poddawać się i w ten sposób można być szczęśliwym.
Taką nadzieję także daje Jan Mela, chyba najbardziej znany z tej całej grupy osób, z którymi się spotkamy i także chyba jeden z najmłodszych uczestników właśnie takich podróży.
Bardzo prężnie działa w swojej fundacji Poza Horyzonty, który też oprócz tego, że zdobywał z Markiem Kamińskim oba bieguny jako 15-latek, wiemy, że nie ma prawej nogi i ręki, to na pewno nie było łatwe. On nadal wspina się, też zdobywa szczyty, podróżuje i również działa na rzecz osób niepełnosprawnych.
Liderzy regionu. Gospodarka, innowacja, nauka, rolnictwo, edukacja, kultura, zdrowie, sport. Ochrona środowiska, działalność społeczna, budowa społeczeństwa obywatelskiego, fundusze unijne, promocja województwa. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Pani Aleksandra Lubińska, w 2009 roku pełnomocnik prezydenta miasta Bydgoszczy do spraw osób niepełnosprawnych, ale również była pani wtedy dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. 5 lat minęło, dużo się zmieniło w pani życiu od tego czasu, od czasu również, kiedy została pani laureatką Nagrody Marszałka.
No zażartuję sobie, 5 lat mi przybyło. Dużo się zmieniło w takim znaczeniu, że musiałam się odnaleźć w nowej rzeczywistości. W pracy. Od 2011 roku nie pracuję już w Urzędzie Miasta, ale nadal pracuję. pracuję jako lekarz.
Jest pani lekarzem dwóch specjalizacji.
Tak, jestem anestezjologiem i laryngologiem.
Która specjalizacja bliższa?
Właściwie to są obie specjalizacje zabiegowe, także ja bardzo lubiłam pracę na sali operacyjnej. To tak naprawdę to była moja pasja, no ale życie zadecydowało pewne problemy zdrowotne, że nie mogę pracować na sali operacyjnej, ale pracuję w swoim zawodzie jako lekarz. Mam też certyfikat z orzecznictwa o niepełnosprawności. Pracuję w zespole orzeczniczym.
Co panią pchnęło do wyboru właśnie takich studiów? Gdzieś ten pomysł na to, że pani chce być lekarzem, kiedyś się musiał pojawić.
Cały czas się wahałam między weterynarią i medycyną. Od dziecka leczyłam wszystkie zwierzaki. Jako harcerka byłam w służbie medycznej, nie wiem jak to nazwać, w pomocy medycznej wtedy. Ja miałam starszych rodziców, takich poważnie chorych, w związku z tym jakby na bieżąco miałam kontakt z problemami zdrowotnymi. Miałam sąsiada, który miał, nie był lekarzem, ale miał doskonałą bibliotekę medyczną. Czytałam sobie niektóre książki. Pół roku chyba przed maturą zdecydowałam, że idę na medycynę.
Pani pochodzi z Elbląga. Skąd ta Bydgoszcz na mapie pani życia?
Rzeczywiście urodziłam się w Elblągu. Studia w Gdańsku. Ja byłam pierwszym rokiem, który przyjeżdżał tutaj na takie praktyki studenckie do Bydgoszczy. Mnie zauroczyła ulica Gdańska. Gdańsk był zrujnowany, Elbląg jedna ruina, a Bydgoszcz, i to mnie urzekło. A poza tym następna rzecz, Bydgoszcz podkupywała studentów, którzy, niechcący się pochwalę, mieli dobre oceny. Dostałam stypendium, zafundowała mi Bydgoszcz, no i takim sposobem trafiłam do Bydgoszczy.
A potem się pani zakochała? I w mieście, i prywatnie?
Dokładnie tak. Mąż też przybył do Bydgoszczy z zewnątrz, także podobna sytuacja. I muszę powiedzieć, że jak jadę do Elbląga, czy nawet jadę do Gdańska, to tak jak zawsze tęskniłam i tęsknię jeszcze, ale już wiem, że to nie jest moje miejsce. Tu jest moje miejsce.
Od blisko 20 lat z Aleksandrą Lubińską przyjaźni się Danuta Warczak.
Myśmy mieszkamy na tym samym osiedlu, a nasze dzieci się przyjaźniły i nawet groziło nam, w cudzysłowie, że zostaniemy teściowymi. My się bardzo lubimy, się wspieramy.
Zdarzyło się, że radziła się pani w tych medycznych tematach swojej przyjaciółki?
Tak, oczywiście, że tak. Zawsze służy radą, służy wsparciem. Można każdej chwili zadzwonić i każdej chwili pogadać. Co jakiś czas na tą babską gadaninę, na kawę się umawiamy.
Pani Aleksandra Lubińska ma jeszcze jedną pasję.
Zawsze chciałam pracować w radiu. Słucham zawsze radia rano. To tak jest, jakby dziennikarz prowadzący rozmawiałby ze mną. Radio jest bardzo osobiste.
I dlatego pani chciała kiedyś pracować.
Tak.
No ale jednak zwyciężyła medycyna.
Zwyciężyła medycyna.
A tak. Dla siebie co jeszcze by pani chciała zrobić? Dla siebie samej?
Być długo zdrowa. Chciałabym długo pracować. Zarobi się pieniądze, wychodzi się z domu, trzeba się zmobilizować. Są środki na lepsze życie. A poza tym człowiek się czuje potrzebny, prawda? Bycie potrzebnym nadaje sens życiu.
Liderzy regionu. Laureaci Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-14. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Polskie Radio PIK, popołudnie z nami. Jeszcze przez chwilę dosłownie powrócimy do naszych rozmów. Przypomnę, czy wygrana z Niemcami może być przełomowym momentem dla polskiej reprezentacji, czy należy studzić emocje. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Mogą państwo także pisać list elektroniczny, no i SMS. Mamy SMS-y. Pan Grzegorz. Niemieccy piłkarze grali w osłabionym składzie. Najlepsi są kontuzjowani. Między innymi Özil, w Polsce euforia. Poza tym nasi kopetkarze, pisze pan Grzegorz, nie mogli lepiej grać od premiera Tuska. Teraz mogą. To oczywista oczywistość. To pan Grzegorz. Z kolei pan Stanisław pisze. Nie masz je czym podniecać. Trzeba brać pod uwagę poziom naszej ligi, a nie poziom 5 graczy, którzy reprezentują poziom europejski. Wygrana z Niemcami przy obecnym stanie naszej piłki ma się tak jak trafienie 6 w Toto, gdzie jednak wygrane zdarzają się częściej. To opinia pana Stanisława i musimy już kończyć, ale jeszcze list elektroniczny od pana Czesława. Na pewno da Polakom więcej pewności, wygrana z Niemcami, kibicom wiary, że stać ją na dobry wynik. Przed reprezentacją dużo pracy, jeżeli pokonają Szkotów, awans będzie naprawdę blisko. Nie popadajmy w za duży optymizm, ale wykorzystajmy zwycięstwo i walczmy dalej. To tak na zakończenie pan Czesław. Dziękuję wszystkim Państwu za telefony, SMS-y, listy elektroniczne, za udział w dyskusji. Niestety czas się skończył. Michał Słobodzian, Bliżej Życia, o czym już za kilka minut na naszej antenie.
A w naszej audycji o innej walce, walce przyszłości z teraźniejszością, sprawdzimy, dlaczego od 2 lat zamknięty jest dom rodziny Jana Kasprowicza w Inowrocławskim Szymborzu. Wydaje się, że to takie miejsce, które mogłoby tętnić życiem, być magnesem, bo Inowrocław szczyci się tym, że Jan Kasprowicz urodził się właśnie w Szymborzu, natomiast jak się okazuje, na razie takiego dobrego pomysłu na wykorzystanie budynku jego rodziny nie ma.
Tyle tytułem zapowiedzi. Proszę pozostać z nami, z Polskim Radiem Piki. Renaud Sanger, kłaniam się. Do usłyszenia.